Tomasz Misiek, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Wiceprzewodniczący Rady Miasta, pan Andrzej Buchański, jest naszym gościem.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Klub Radnych Zielona. Razem dodam dla formalności. Myślałem, że porozmawiamy chwilę o żużlu, ale niespecjalnie jest o czym rozmawiać. Mimo, że był pan wczoraj na stadionie.
No
to
tak byłem, ale...
To zawody były takie, że nie ma czego komentować. No.
Zgodnie z tym, co mnie w żużlu interesuje, nie było emocji, więc...
No właśnie o to chodzi.
Więc nie byłem do końca, bo ja kibicuję wszystkim żużlowcom i zawsze, jak potrafią zrobić widowisko. Trochę się na początku działo, trochę nasi się cofali, ale później już widać było, że są poukładani.
I zawody zostały odjechane. To teraz o innej rzeczy, która też z jazdą ma coś wspólnego, ale niekoniecznie w lewo i po owalu. Przesunięte zostało w końcu to nieszczęsne przejście dla pieszych na Waryńskiego. Dało się nie przesunąć. Nie wiem, czy miał pan okazję przejeżdżać autem już?
Tak, oczywiście. Ja często tamtędy jeżdżę.
No, dobrze się stało.
Rzecz, która powinna być zauważona, tylko niekoniecznie na sygnały mieszkańców. Zresztą wyczytałem, że to Jacek Budziński sprowokował tą zmianę. Bo jak coś dobrego, to Jacek Budziński tym jest inicjatorem, natomiast rozumiem tych, którzy powinni to widzieć. Może źle mówię, ale jak się cały czas czymś zajmujesz, po prostu przyzwyczajasz się do niektórych sytuacji, ale mieszkańcy zareagowali i dobrze to zostało zmienione. Ja nie potrafiłbym nigdy nikomu powiedzieć, to, że to jest źle i nie widać, to wiem, ale gdzie to zrobić dobrze, to nie bardzo bym wiedział.
Tylko, że na dobrą sprawę to wiele od kierowców zależy, bo przejścia dla pieszych mogą być arcybezpieczne z punktu widzenia tych, którzy je projektują, którzy ustalają, w którym miejscu są, no ale jeśli kierowcy będą jeździć jak sieroty, to do wypadków i tak będzie dochodziło i tak będzie.
No tak, ale tam to przejście się jakby objawiało tam, tak. Nagle się je zobaczyło i jak ktoś rzadko jeździ po mieście, bo my już powoli w naszej Zielonej Górze, jak w Warszawie, tak? Jak przyjadą goście, to pójdziesz w inną część miasta, żeby im to pokazać i się pochwalić, ale przez rok tam nigdy nie
tak
chodziłeś,
się,
bo
tak
nie
się
musiałeś.
Niestety dzieje, bo nie ma po co. No akurat no, to przejście ma to do siebie, że jest koło szpitala, więc jeśli ktoś wybiera się chociażby do szpitala, to czasami no tamtędy przynajmniej wyjeżdża, tak, z terenu szpitala i jedzie w którąś stronę. No jest zrobione przejście dla pieszych i bardzo dobrze.
Czy reakcja mi się podobała? No nie było wielkich dyskusji. Zresztą zgłaszający też tam nie nadawali temu klimat jakichś tam specjalnych zdarzeń, po prostu pokazali, że jest to złe. Zostało szybko przeanalizowane, zrobione dobrze.
A jak pan myśli, jak dojdzie do wybudowania ronda na skrzyżowaniu ulic Alei Wojska Polskiego i ulicy Kardynała Wyszyńskiego, to rzeczywiście będziemy mogli powiedzieć, że w końcu udało się zlikwidować wyjątkowo kolizyjne skrzyżowanie mieściące, zresztą to pański okręg wyborczy.
I mój okręg wyborczy, i moje miejsce pracy, bo to chodziłem tam dziesiątki lat przez to skrzyżowanie w różnych wersjach.
No zmieniało się rzeczywiście, tam przestrzeń lat odrobinę. Tak.
Nie ma wyjścia, w mojej ocenie to się zdecydowanie się poprawi, bo już nie budujemy tych skrzyżowań, takich rond na przejazd, tak, tylko wymusza zachowanie, zmniejszenie prędkości wjazd na rondo zdecydowanie się poprawi. Aczkolwiek winie za tą nieuwagę i te przykre zdarzenia, czasami tragiczne, winie jednak kierowców. No, nie ma takiej sytuacji, żeby ulica była winna czegokolwiek. Natomiast jak to jest, tych zdarzeń jest sporo, stłuczek tam jest przede wszystkim sporo.
Inna sprawa jest taka, że kierowcy trochę się przyzwyczaili do tego, że jest jakaś sygnalizacja świetna, jak ona jest, to jeszcze jakoś jadą. Ja niedawno stałem chyba z 10 minut na jednym ze skrzyżowań w mieście, bo była wyłączona sygnalizacja świetna. Byłem przekonany, że stoi przede mną jakiś samochód z literą L, i byłbym w stanie to zrozumieć. Wtedy wysiadłem z samochodu. Nie, no stały normalne auta. Ludzie kompletnie nie wiedzieli, jak mają się zachować. No dziwne to jest, tak?
Ja wiem, czy dziwne. No tacy jesteśmy. No. Tacy jesteśmy i jeżeli chodzi o miasto, o reakcję miasta, to ono ma tak robić. No. Wiem, że to wiemy wszyscy, że to rondo miało powstać ho, ho, ho lat temu. No ale problemy, zdaje się, z jakimiś zabytkowym budynkiem. Dla mnie to zawsze była szopa, ja tam od lat 80. chodziłem, no ale...
No to budynek
to jest zabytek, okej. Zostało to rozwiązane, zdaje się, dobrze i ruszy inwestycja, fajnie.
Ale nie boi się pan, że zaraz podniosą się słowa krytyki, tych, którzy powiedzą, że za drogo, bo nie da się ukryć, że przebudowa tego ronda to nie będzie sama przebudowa ronda, tylko wiąże się też z przebudową instalacji, która jest najtańsze to nie będzie.
W ramach mojej działalności radnego pracowałem nad tym, żeby zrobić z jednego z wyjazdów tutaj z przyjaźni, zrobić prawoskręt wolny, tak? Czyli dodatkowy pasek, jak ja się nasłuchałem, co trzeba zrobić, żeby ten pasek dodatkowy w prawo, żeby nie blokować, tak? Wyjeżdżałem w lewo, czekają, a ci prawoskręty niechby sobie jechali tą francuską, więc przekładanie rurociągów, no
instalacje, po prostu, tak.
Coś strasznego, więc jeżeli wspomina pan o tym, co będzie niżej i za ile, to boję się myśleć, ale my nie możemy, takich zadań nie możemy zatrzymać, tak?
Nie, no naturalnie.
Jeżeli dostanę, nie wiem, czy na to są pieniądze zewnętrzne, czy nie, bo nie pamiętam, natomiast tutaj możemy się śmiać tych, którzy nie potrafią jechać, źle jeżdżą, nie uważają, ale cały czas mówimy o, już zostawmy samochody, mówimy o ludziach, tak? Niedobrze, jak się ludzie okaleczają i to się powtarza, w związku z tym już po załatwieniu sprawy z tym budynkiem zabytkowym, myślę,
jest
że robota ruszy,
światło, tak?
I nie dyskutujmy o cenie, tak?
Dyrektor Urbański, dyrektor
nie dyskutujmy o cenie.
Urzędu Miasta mówił, że właściwie są już gotowi do tego, żeby niejako myśleć o tej inwestycji bardziej.
Dlatego, że bezpieczeństwo nie policzymy w pieniążkach.
Naturalnie.
No. Tego się nie da przeliczyć w żaden sposób, tych problemów, nieszczęść, tragedii, a w najlepszym wypadku pognięcionych błotników, powybijanych szyb.
Inna sprawa jest taka, że to jedno z ostatnich takich skrzyżowań, które jest w mieście kolizyjne. Oczywiście na wszystkich zdarzają się jakieś tam zdarzenia. Przeniesiemy się
do tego,
kawałek dalej.
Co mówiłem
na Ułańską na przykład.
Chwilę temu, to ja tak naprawdę tego całego miasta nie objeżdżam. Ono się rozbudowuje. Cały czas się dzieje. Byłem w Sławie ostatni weekend na Dniach Sławy. Tak sobie przypomniałem tą Sławę, którą ja znałem, a tą, w której dzisiaj byłem, to no, dzień do nocy. I myślę, że podobnie jest Zieloną Górą, z tym bardziej, że mamy to nasze miasto trochę większe i już musimy myśleć i o Raculi, i o Witosa na Raculi, i w innych miejscach. Mówię o Raculi, dlatego że byłem tam ostatnio. Tych zadań nam ubywać nie będzie i cały czas będziemy musieli, czy to w ramach tego bonusa tak zwanego, czy innych zadań, będziemy cały czas musieli pracować i jak na pewno zdaje sobie pan sprawę, to jak skończymy jedno, to zaczniemy pierwsze. I tak to, i tam może nie ja, nie my, ale po nas będą to robili. Tak jest z infrastrukturą miasta.
No nie da się też ukryć, że gdyby zostały załatwione, mówiąc kolokwialnie, wszystkie te kwestie na głównych arteriach, no to pozostają jeszcze drogi osiedlowe. Czasami mamy przecież takie miejsca, gdzie brakuje dosłownie kawałka asfaltu. No i nie ma go od lat, no z tego względu, że są ważniejsze rzeczy do zrobienia.
Tak, ulicę Witosa wspominam w Raculi. To nie jest 200 metrów, to jest długa ulica wewnątrz osiedla. Przeszkadza tylko mieszkańcom, ale to tylko trzeba wziąć kawyczki. No jak tam kilkadziesiąt rodzin co najmniej mieszka, jak nie kilkaset przy tej ulicy i dziesiątki lat to nie było robione, tam utwardzane jakieś, czyszczone. Dzisiaj to trzeba zrobić, no. I tak będzie, więc wszyscy tam, gdzie jeździmy wspólnie, gdzie się spotykamy, gdzie mijamy się do pracy z pracy, to skrzyżowanie będzie takim znaczącym ostatnim, moim zdaniem, jak pan zauważył. Natomiast no, to nie zdejmuje jakby obowiązku obserwowania i reagowania na potrzeby mieszkańców.
Był pan
budżet obywatelski tego nie załatwi, bo to są inne pieniądze. Dzisiaj przeczytałem taki tytuł, czy taki apel: jeżeli chcesz upiększyć swoje miasto, weź udział czy zgłoś wniosek
do budżetu
obywatelskiego, Trochę mnie to zaskakuje, tego typu apel, bo co jest? Nikt nic nie widzi, dopiero obywatele to pokażą albo załatwią. No nie, nie da się. Systemowo się wiele rzeczy robi, natomiast...
Ukryć, że czasami zgłaszają obywatele czy mieszkańcy miasta takie pomysły...
Ale nie czasami, bardzo często.
Bardzo często.
Tylko wszystkie takie w skali mikrofajnej, nam potrzebnej dla paru bloków, bo tego już nie widać w mieście. Tak? I takie rzeczy, zresztą kwoty mówią o tym, że te 200 tysięcy czy do miliona to nie będą zadania szalone, ale może bardzo potrzebne właśnie takie malutkie nasze.
A tym polega właśnie budżet obywatelski, żeby tego rodzaju
oby tak było dalej, żeby tych wniosków było dużo.
Zadania były robione.
Pewnie, że później konkurencja, że no, czym mniej wniosków, tym lepiej dla mojego wniosku, ale z kolei raz, że miasto przy pomocy, mówię, urząd i tak to traktuję, przy pomocy tych wniosków na pewno zobaczy wiele ciekawych rzeczy, na które nie zwrócili nigdy uwagi. Bo ja czytam te wnioski, to sobie myślę, Boże, jak... Że tego ktoś nie widział na przykład, albo że oni tego nie mają, tak? Jak to możliwe, że w zielonych rzeczy czegoś nie było? No i fajnie, jeżeli się wiara obudzi
i pan nie tak dawno
składają do
radnemu Wysockiemu, na co dzień pracownikowi ZGKM-u, rozmawialiśmy tutaj trochę na temat koszy na śmieci, tych kolorowych, które będą pojawiały się.
Rozwalony na środku deptaka pod filarami, skopany, stłuczony. No,
ktoś się nudził gdzieś w sobotni albo niedzielny wieczór.
W sobotni, bo w niedzielę to widziałem.
Aha, czyli w sobotni. No widzi pan, no zderzają się jakie rzeczy. Nie możemy powiedzieć, że to Woodstockowicze, bo oni byli na Woodstocku. Jeszcze nie, przynajmniej. Tak. Ale powiedziałem panu Wysockiemu, że jeśli idę ze Wzgórza Winnego do Centrum Nauki Keplera, idę na piechotę i mam jakiś śmieć w ręku, który chciałbym wyrzucić,
nie ma gdzie.
To nie mam gdzie wyrzucić. Nie ma tam ani jednego kosza na śmieci, nie wiem ile to jest, 800 metrów, 1000 metrów, nie ma żadnego, ale radny, a właściwie tu się zachował jako pracownik ZGKM, mówi, dobrze, będziemy musieli to sprawdzić, tak? A skoro będzie 160 nowych koszy na śmieci w mieście, to może ktoś wpadnie na pomysł, żeby tam coś postawić jednak. No, i to są te małe rzeczy.
I to są te małe rzeczy. To są te ławeczki w jakichś miejscach, gdzie nikt by ich nie postawił. Znaczy, ja nie chcę tłumaczyć też nas, mnie z tego, bo na przykład niektóre instytucje, na przykład PKP, wymyśliło sobie, że jak nie postawi koszy, to nie będzie brudno. Tak? Znaczy, ja podejrzewam, że tak myślą, no bo chodzisz z tym papierkiem i no nie ma co
zrobić. Pan, może ktoś, jakiś Anglik, może Anglik tam jakiś pracuje, bo w Anglii nie. Standardem jest, że nie ma koszy na śmieci, ale nie dlatego, że jak nie ma koszy, to się rzuca na ulicę, tylko chociaż tak się rzuca też, tylko ze względu na te ich zagrożenia terrorystyczne, tak, które na przestrzeni lat miały tam miejsce. Może PKP w ten sposób do tego podchodzi. Nie podejrzewał ich pan o taką zapobiegawczość.
No, ale w mieście też nie ma z tym tu. No, trzeba mierzyć to zaludnienie czy zagęszczenie na różnych imprezach i to uzupełniać. Nie jest to złe w naszym mieście. Jeszcze.
Był pan na kabaretobraniu?
Nie, ale słyszałem, że strasznie krytykowali.
Nie krytykowali, śmiali się po prostu z amfiteatru, ale to chyba dobrze.
Tak, czytałem, że krytykowali.
Że krytykowali amfiteatru.
Że kabareciarze, nie, śmiali się.
Jeśli artysta kabaretowy wychodzi na scenę, to ja myślę, że ma na celu nas rozśmieszyć przede wszystkim. A gdyby wyszedł i krytykował, to podejrzewam, że i publiczność wyszłaby z amfiteatru, bo nie płaci się za bilet, idąc posłuchać narzekania, tak? Jak ktoś chce słuchać narzekania, to może włączyć sobie telewizję na przykład.
Mówiłem, że byłem na dniach słaby i nie miałem okazji tego...
Ale to nie pierwszy raz w ogóle, no, bo gazeta rzeczywiście pisze tak, jakby to było jakieś wielkie wydarzenie. Ja tutaj przed kabaretobraniem rozmawiałem.
Tutaj jakby nagłą potrzebę naprawy tego amfiteatru sygnowaną przez kolegów z Platformy Obywatelskiej. Jeżeli będą na to pieniądze.
No to świetnie, no jeżeli uda się doprowadzić go do stanu używalności, to chyba w porządku. Janusz Rewers, który jest dyrektorem artystycznym, generalnym, organizatorem kabaretobrania, mówił mi tutaj, że na przestrzeni ostatnich lat oni wielokrotnie się śmiali z tego, jak amfiteatr wygląda. Parę lat temu nawet robili taki sketch, że spotykają się niby na tym samym kabaretobraniu 20 czy 30 lat później i jako tacy sędziwi staruszkowie mówią, a pamiętasz, jak na tej ławce siedziałeś? No mniej więcej tak to wyglądało. Ja myślę, że to dobrze, jeżeli artyści się śmieją, a to, że no, potrzeba tam wielu milionów, ja nawet nie wiem ilu teraz, nastu, dziesiątków, ale... może nawet dziesiątków.
To ja nie byłbym za tym, żeby budować drugą trybunę K, tak? Bo tak zmarnowanych pieniędzy dawno nie widziałem, moim zdaniem oczywiście. Więc trzeba mierzyć siły na zamiary. No to, co jest przydatne, co jest potrzebne, co będzie wykorzystane do końca. Nie można też trzymać takiego obiektu w ruinie w tej wersji, mówię o widowni.
Oczywiście. Tak? Zresztą to też kosztuje utrzymywanie ruiny.
Albo zamykamy widownię, tak? Mówimy, nie mamy amfiteatru, a scenę i tak możemy wykorzystać, bo tam jest sporo miejsca na różnego rodzaju projekty, nieduże.
I zresztą one się tam odbywają.
Jest to zagadka, jest inne rzeczy, tak. I to może żyć. No, a jeżeli uznamy, że dla tych 10 koncertów w roku warto wydać te dziesiątki milionów, to...
Prezydent Janusz Kubicki, pytany o to, jak, w którą stronę powinien ewoluować ewentualnie amfiteatr, bo były pytania o to, czy powinien być zadeszony, nie zadeszony, jak przerobiony, mówi, że on osobiście uważa, że przydałaby się taka zadaszona scena, czy hala widowiskowa,
tak,
na 2-3 tysiące osób. Zwłaszcza, że de facto tyle wchodzi do amfiteatru, bo mówi się szumnie o tym, że to jest amfiteatr na 5 tysięcy osób, ale tam nigdy 5 tysięcy nie było. No.
Kiedyś miałem okazję liczyć te miejsca, więc jak odejmiesz, no, odejmie się reżyserkę.
Tak, tą techniczną przestrzeń.
I to wszystko, co ta reżyserka zasłania z tyłu, to 3000, jeżeli posadzisz ludzi, to będzie tłok. I taka sala widowiskowa z dobrą akustyką.
Przede wszystkim.
Na pewno... Ja nie wiem, czy to by nie kosztowało taniej, jak ten amfiteatr.
Istnieje takie prawdopodobieństwo.
Więc... No ale o tym trzeba rozmawiać. To tak nie. Są zwolennicy odbudowania, sentymenty, sympatie, miłe chwile spędzone w tym amfiteatrze prowokują ludzi do tego, żeby wrócić, żeby to rekonstruować, żeby było. Ja uważam, że trzeba to robić racjonalnie, czyli jeżeli wyjdzie nam, że koszt odbudowy tej widowni, zadaszenia i tych wszystkich funkcji sanitarnych, które są niezbędne,
absolutnie koniecznie.
A tam nie ma, tak. Może kosztować więcej, jak wybudowanie właśnie takiej hali, nazwać to można jak się chce, lepiej iść w coś nowego.
No, bo CRS jednak nie załatwia nam wszystkich rzeczy.
No, fakowcy mówią,
ja do czegoś innego powołany.
Tam, na takim właśnie wieczorze kabaretowym, czy nocy kabaretowej któregoś roku, ja przy mojej wrażliwości muzycznej i pierwszym stopniu wtajemniczenia muzycznego, kiedy ja wiem, kiedy grają, a kiedy nie grają.
Nie grają, tak jest.
Więc mi to nie przeszkadza, ale sporo wiary mówiło, że...
To, że dźwięk jest...
Źle słychać, tak. I to kabareciarzy źle słychać, więc pójść tam na operetkę, no to już jest jakiś problem. W związku z tym może ten pomysł lekkiej hali, no nie mam pojęcia, ale... Nie upierałbym się przy rekonstrukcji amfiteatru.
No, od razu pojawiłoby się pytanie, tylko gdzie, tak? Andrzej Brachmański mówił kiedyś, to może trzeba zrównać z ziemią amfiteatr. I co, zrównać z ziemią i tam postawić halę? Trudno powiedzieć, bo taka hala też dobrze, żeby była przede wszystkim umiejscowiona tam, gdzie będzie wielki parking, tak? Bo ludzie raczej nie przyjadą autobusem na jakąkolwiek imprezę. No, tego miejsca...
Ech, tam.
O, wie pan, już to widzę, jak zielonogórzanie, którzy kupują sobie, mają po 3-4 samochody w rodzinie, będą jeździć teraz autobusem naszym elektrycznym.
Elektrycznym, o.
Nie przesadzajmy, tak? Wie pan dokładnie, że ludzie są wygodni, więc usytuowanie takiej hali też nie byłoby takie proste. Znajdźmy teraz miejsce, gdzie trzeba taki budynek postawić w Zielonej Górze.
Nie mam się tego pojęcia, no, na szczęście. Nie znam się na planowaniu przestrzennym i słowa nie powiem.
Może dzięki temu sugestii. Śpi pan spokojniej, tak?
ale z tym byśmy sobie poradzili. Jeżeli pan prezydent sugerował możliwość taką, to znaczy, jak ja go znam, że zastanawia się i szuka różnych możliwości. Czy iść w kierunku odbudowy, czy rekonstrukcji tego amfiteatru, czy budować coś nowego. Każde z tych rozwiązań ma swoje plusy i minusy. Ja optowałbym za halą, ale nie będę miał nic przeciw temu, jeżeli się uda i będą pieniądze na rekonstrukcję.
My tu sobie robimy dywagacje na temat tego, gdzie coś postawić, a jak popatrzymy na to, ile rzeczy w tej chwili jest budowanych w mieście...
Ponad 100.
No właśnie o to chodzi, tak? I to czasami nie zdajemy sobie z tego sprawy, ile równolegle w tej chwili idzie tych inwestycji.
Rozmawiałem z prezydentem Kubickim, pytałem go o kilka zadań, a on mówi, nie będę ci tłumaczył, masz. I dał mi kilka kartek, rubryczka w rubryczkę, zestawienie realizowanych inwestycji. Patrzę na koniec, 94, czyli ileś tam tych zadań idzie, więc już go o nic nie pytałem, bo sobie źle, no...
Wyprowadzi się faceta z równowagi.
Tak. Do kartki zajrzy, żeby sobie o czymś przypomnieć, a jak ktoś zapyta prezydenta, to on teoretycznie powinien wszystko, no powinien wiedzieć, tak? Więc lubimy tak sobie biadolić i wiemy, że sporo jest do zrobienia i wiemy, że mieszkańcy mają różne swoje malutkie potrzeby, no ale po kolei. Tam może czasu może braknie, ale po kolei to wszystko może być realizowane powolutku, umowy podpisywane, jedne w świetle Jupiterów i kamer, przy kamerach, inne normalnie, szybko i te zadania idą.
I potem macie o czym rozmawiać w ratuszu, a że ratuszowy urlop się skończył, w tym miesiącu już normalnie odbędzie się sesja przynajmniej jedna.
Nie będę się skarżył, ale dyżury mamy stale, także... także... No, w końcówce sierpnia mamy nową radę. Nowe zwyczajne posiedzenie rady.
No i pewnie przyjdzie nam jeszcze porozmawiać o tym, co się dzieje w ratuszu albo co dziać się będzie podczas tej normalnej, zaplanowanej sesji Rady Miasta. Andrzej Buchański, wiceprzewodniczący Rady. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Państwu.